Powiedzmy chwała Panu Bogu. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałem Wam powiedzieć, że czuję się prawie jak w swoim domu, dlatego że to właśnie nawet gdy modliliśmy się, ja mówiłem: Boże, dziękuję Ci, że jestem w miejscu, w którym Ty zmieniłeś moje życie, w którym pokutowałem, narodziłem się na nowo, w którym zostałem ochrzczony Duchem Świętym i dzisiaj po latach mogę wrócić znów do mojego rodzinnego zboru i miasta i głosić z tego miejsca Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Chwała Bogu za to, kochani. Ja z tego się raduję i wiecie, 16 lat temu, tak gdzieś mniej więcej, o ile nie mylę, po raz pierwszy stanąłem na tym miejscu na zgromadzeniu młodzieżowym, na wieczornym zgromadzeniu młodzieżowym, jako taki słaby, jeszcze może gdzieś tam rozrabiający młodzieniec, którego starsi bracia zachęcali, aby służyć Bogu. I wiecie, gdy dzisiaj po latach zobaczyłem i spoglądam wstecz, ile Bóg zmienił w moim życiu, jestem naprawdę Bogu wdzięczny, bo gdybym nie poszedł za Chrystusem, nie byłoby mnie tutaj. I drodzy przyjaciele, młodzi ludzie, jeśli pójdziecie za tym Słowem, jeśli pójdziecie za Jezusem Chrystusem, Bóg w waszym życiu będzie mógł dokonać rzeczy, których sobie nie wyobrażacie. Bo On jest święty, święty, wszechmogący, potężny i wielki. Jest Bóg, któremu zaufaliśmy. Wróćmy do miejsca Bożego Słowa. Nie chciałbym przedłużać zbyt długo ze wstępem, ale przejdźmy do listu do Rzymian. Chciałbym znów skierować nasze spojrzenie właśnie na ten 13 rozdział i na ten ustęp pisma, który jest w centrum naszego zainteresowania. I odczytam 11 werset. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. I to przesłanie, ten wykład, którym chciałbym się dzisiaj z wami dzielić, zatytułowałem: Obudź się ze snu. Obudź się ze snu. Przede mną brat Andrzej mówił na temat czasu, w którym żyjemy. Na temat czasu, w którym żyjemy. Wiecie, z jednej strony na pewno jest to czas dobrobytu. Jest to czas wolności. Jest to czas pokoju. Dla wielu jest to czas szczęścia. Ale chciałbym, abyśmy spoglądając na to, co się dzieje wokół nas, mogli zobaczyć, czy to rzeczywiście jest taki czas. Czy to rzeczywiście jest czas spokoju, bezpieczeństwa. I myślę, że gdy patrzymy na wydarzenia, na to, co się dzieje, wiemy, że tak nie jest. Wiemy, że tak nie jest. Drodzy, żyjemy w XXI wieku, 15 lat już minęło, w wieku poznania, rozwoju wiedzy, techniki. Wszystko się tak szybko zmienia. Wszystko tak szybko odchodzi. Przez ostatnie 15 lat mogę wam powiedzieć, że dosyć mocno obserwuję pewne zjawiska społeczne, kulturowe, polityczne, które zachodzą w naszym kraju, w społeczeństwie europejskim. I muszę wam powiedzieć, że to wszystko przybiera dynamizmu. Gdybyśmy zobaczyli, jak się rozpoczął chociażby ten wiek, w 2001 roku, we wrześniu, miało miejsce wielkie wydarzenie, wiecie, które potrząsło całym tym światem. Potęga militarna i gospodarcza, Stany Zjednoczone, została jakby zachwiana w jednym dniu. Przez co? Przez dwa samoloty, które uderzyły w światowe centrum handlu. Zachwiało to bezpieczeństwem i pokojem największego mocarstwa na ziemi. Wcześniej mówiono o tym kraju, że nic nie jest w stanie mu zagrozić. Wcześniej mówiono, że jest pokój i bezpieczeństwo. A widzimy, jak szybko to się zmieniło. Jak szybko to się zmieniło. Zobaczmy, jak chociażby rozpoczął się ten rok. Ile wydarzeń, ile tragedii, ile terroryzmu. Czy to czegoś wam nie pokazuje? Czy to nam pozwala, byśmy tak spokojnie dalej sobie żyli? I mówili, że jest wszystko w porządku. Na początku tego roku dwóch młodych mężczyzn, Francuzów, wtargnęło do redakcji tygodnika satyrycznego Charlie Hebdo, na pewno słyszeliście o tym, i dokonali po prostu egzekucji kilkunastu ludzi tam pracujących. W geście solidarności kilka dni później europejscy przywódcy zebrali się i manifestowali swoją solidarność z tymi, którzy zginęli. Tak, to była wielka tragedia. Ale wiecie, gdy teraz patrzę na to z perspektywy kilku miesięcy, które minęły, myślę sobie, dlaczego nikt nie zastanawia się, dokąd ten laicki świat zmierza. Dlaczego przywódcy tego świata nie zaczną mówić, zbłądziliśmy, wybraliśmy zły kierunek, ale identyfikują się z głupotą i laicyzmem tego świata. Bóg został usunięty z kultury, ze społeczeństwa. Został usunięty. I wiecie, dlatego my jako ludzie, którzy znamy Boga, nas musi to do czegoś pobudzić. Musi nas do czegoś pobudzić. Nie tak dawno drugi pilot linii Germanwings zabarykadował się w kokpicie i zginął razem ze wszystkimi pasażerami. Kilka dni później w Polsce jechał autobus, jakaś kobieta zaatakowała kierowcę, chciała mu wyrwać kierownicę. Udało się opanować tą sytuację, jak potem mówiła, że chciała skończyć ze swoim życiem i chciała jeszcze, żeby pasażerowie ucierpieli. I ludzie mówią, ludzie tego świata, co się dzieje? Co się dzieje? I przychodzą czasem do mnie znajomi, współpracownicy. Łukasz, co się dzieje? A ja mówię, upamiętajcie się. Jeśli się nie upamiętacie, poginiecie. Upamiętajcie się. Wiecie, i to jest czas. To jest taki czas, kiedy Bóg zaczyna wylewać swój gniew na tą grzeszną ziemię. Bóg zaczyna wylewać swój gniew na ten świat. Ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, pomimo tych wszystkich tragedii i nieszczęść, chciałbym powiedzieć, że żyjemy w czasie łaski, chwała Bogu. I w tym czasie każdy człowiek, który wezwie imienia Pańskiego, może być oczyszczony od grzechu, swoich problemów, nieprawości, stać się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie i doświadczyć największego cudu, jaki został przewidziany dla ludzkości. To jest zbawienia i wieczności z Bogiem. Chwała Bogu! To Jezus Chrystus daje czas łaski. Wykorzystajmy ten czas właściwie. Ale będziemy mówić, obudź się, idziemy dalej. Wcześniej brat Andrzej mówił, że to jest czas, to jest pora. I wiecie, to jest taki czas i taka pora, żeby się obudzić ze snu. Ja mam dwóch synów, którzy już chodzą do szkoły. Młodszy jeszcze nie chodzi do szkoły, to on, wiecie, może spać tak dłużej, jak mu się chce, do 8, do 9. Dłużej nie chce mu się spać. Ale tych starszych, gdy budzę do szkoły, mówię, wstawajcie. No oni, no tato, nie wyspałem się. No ale ja mówię, nie ma, wstajemy, idziemy do szkoły, nie ma taryfy ulgowej. I ktoś by mu powiedział, ale no niedobry ojciec, budzi dzieci, nie da im się wyspać. Ale wiecie, gdybym powiedział, dobra chłopaki, śpijcie tam do szkoły, będziecie szli dzisiaj wolne, no to oni na drugi dzień też by nie poszli. I słuchajcie, przyszedłby może jakiś wychowawca czy kurator i zapytał, gdzie są pańskie dzieci. A ja bym powiedział, dobry tato jestem i chcę, żeby spali po prostu. Jak się wyśpią, to przyjdą. I wiecie, i Bóg, który jest dobrym ojcem i kocha człowieka, on nie pozwala mu tak spokojnie spać, kiedy wydarzenia i sprawy tego świata idą w złym kierunku. Żyjemy w politycznym chaosie. Żyjemy w czasie niepewności. Żyjemy w czasie religijnego zamieszania, kiedy ludzie nie potrafią rozróżnić, co jest dobre, a co jest niedobre. I Bóg chce, abyśmy obudzili się jako Jego ludzie do sprawowania Jego służby i Jego dzieła. Dlatego chciałbym kierować to słowo do śpiących. Wszyscy patrzą, dobrze się wyspaliście, nie będę mówił do tych, którzy śpią. Wiecie, ale to pokazuje też, że obudzić kogoś, kto śpi, nie jest wcale czasem łatwo. I czasem można tak, wstawaj, a ktoś przykrywa się na drugi bok. Ja pamiętam, na jednym obozie mieliśmy takiego towarzysza, co trudno go było budzić. Społeczność już mówi, my idziemy. On, dobra, dobra. To mu, tak kiedyś mówiłem z chłopakami, ty chodźcie, go wyniesiemy na korytarz. I złapaliśmy za to łóżko i niesiemy. On się wtedy obudził i głupio mu się zrobiło. Wiecie, czasem trzeba może więcej siły i determinacji, żeby kogoś obudzić. Ale ja wierzę, że siła Bożego Ducha i siła Bożego Słowa jest na tyle mocna, aby pobudzić każdego człowieka, aby powstać. I dlatego chciałbym dzisiaj mówić przede wszystkim do tych, którzy śpią. A ktoś powie, a to nie do mnie, to mogę teraz tak nie słuchać może. Wiesz, jeśli przypuszczalnie tak pomyślałeś, że wszystko jest w porządku, że może nie śpisz, chciałem ci powiedzieć, najprawdopodobniej będę mówił do ciebie. Najprawdopodobniej potrzebujesz tego słowa. Najprawdopodobniej potrzebujesz się omylić. Potrzebujesz się obudzić. Potrzebujesz się obudzić. Sen. Każdy z nas spał przypuszczalnie, jedni dłużej, drudzy krócej. Wiecie, jest to czas, kiedy człowiek odpoczywa po prostu. Jego umysł przestaje pracować, odchodzi wszelka aktywność, odchodzą wszystkie sprawy i leży w bezruchu. No, może czasem przychodzą jakieś senne marzenia, może ktoś woła mamę w nocy, ale to i tak nieświadomie. Człowiek jest nieświadomy rzeczy. Ale mówimy tu o śnie, którego potrzebujemy, żeby dobrze funkcjonować. Ale jest sen duchowy. Sen duchowy, w który dzisiaj wielu ludzi wpadło. W który bardzo łatwo wpaść. I on przejawia się właśnie w podobny sposób. Przejawia się, że człowiek zaczyna tracić najważniejszy cel. Traci wszelką aktywność dla Boga. Daje sobie odpocząć i mówi, jest wszystko dobrze, a nie jest. I chciałbym, abyśmy na początek zobaczyli, kim są ci, którzy śpią. Kim są ludzie, którzy usypiają. Co powoduje, że ludzie dzisiaj usypiają? Słuchajcie, będę opierał swoje zwiastowanie nie na jakichś zręcznie zmyślonych historyjkach, ale na Słowie Bożym. Na początek, słuchajcie, kto ma Biblię? Niech podniesie ją do góry mocno, wysoko. Kto ma Biblię? Macie Biblię? O, chwała Bogu, prawie wszyscy mają. Słuchajcie, po pierwsze chciałbym, żebyśmy dziękowali Bogu za to, że żyjemy w wolnym kraju. Czasem, gdy czytam doniesienia prasowe, że na przykład gdzieś w Korei Północnej poddano egzekucji, zabito ludzi, chrześcijan, tylko za to, że posiadali Pismo Święte. Chwała Bogu, mamy dobry czas. Otwierajmy tą Biblię. Otwórzmy pierwsze miejsce, będziemy dużo czytać. Przypowieści Salomona, rozdział 19 i werset 15. I czytamy tak, Przypowieści Salomona 19:15. Lenistwo pogrąża w głęboki sen, a człowiek gnuśny cierpi głód. Zobaczcie, lenistwo pogrąża w głęboki sen. Dlaczego? Bo gdy człowiek coś robi, gdy człowiek jest aktywny, on nie myśli o spaniu. Ale gdy oddaje się lenistwu, bierności, bezczynności, wtedy szybko zostaje jakby ogarnięty zmorzeniem i w konsekwencji usypia. Otwórzmy następne miejsce. Przypowieści Salomona, 20 rozdział, werset 13. Wiecie, to jest piękna księga, która niesie wiele przesłania mądrości, wiele Bożych wskazówek. Jest napisane, nie kochaj spania, abyś nie zubożał. Miej oczy otwarte, a będziesz miał chleba pod dostatkiem. W tym samym rozdziale, w wersecie 4 czytamy, leń nie orze w jesieni, a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma. Na razie zatrzymajmy się, zobaczmy, czytaliśmy o postawie lenia, ospałego człowieka. Gdyby przyszedł pracownik potencjalny do swego pracodawcy i zapytany przez pracodawcę, jakimi cechami może się pan wykazać, powiedział, no wie pan, jestem leniwy, ospały, o, to nie ma tu miejsca dla pana. I słuchajcie, jak myślicie, czy gdy my z takim nastawieniem ospalstwa, lenistwa przychodzimy do Boga, Myślicie, że Bóg może coś z nami zrobić? Jak myślicie? Ciężko. Ciężko, słuchajcie. Wiecie, sen często sprawia, że spóźniamy się, nie, w wiele miejsc. Niektórzy na nabożeństwo przychodzą na 10, a oni 10:30. A no, zaspałem, nie wyszło. Tak lekko traktujemy pewne rzeczy. Jeden pracownik kiedyś tak przychodzi do pracy, patrzy jeden dzień, spóźnia się. On 2 tygodnie pracuje. Drugi dzień przychodzi, patrzę po czasie. Na 3 dzień wołam go, mówię, ty chodź, mówię, tutaj. Mówię, ty chcesz pracować tutaj? On mówi, no chcę. Ja mówię, no to się nie spóźniaj. No i zaczął przychodzić punktualnie. Wiecie, i dlatego my służymy Bogu żywemu. I Bóg chce, żebyśmy Mu służyli nie leniwo, nie ospale, ale gorliwie. Amen? Amen. Chwała Bogu, że to rozumiemy. Idźmy dalej. Jesteśmy jeszcze dalej w Księdze Przypowieści Salomona. 24 rozdział, 30 werset. I poniżej czytam takie słowa. Szedłem koło roli próżniaka i koło winnicy głupca, a oto wszystko porosło chwastem, powierzchnie jej pokryły pokrzywy, a kamienne ogrodzenie było rozwalone. Gdy na to spojrzałem, zwróciło to moją uwagę, ujrzałem to i wyciągnąłem stąd naukę. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę założysz ręce, aby odpocząć, a wtem zaskoczy cię ubóstwo jak włóczęga i niedostatek jak zbrojny mąż. I widzimy konsekwencje, konkretne konsekwencje takiej postawy, takiej uśpionej postawy, takiej postawy lenistwa, które prowadzą do czego? Które prowadzą, że winnica. I chciałbym to teraz przenieść na nasze życie duchowe. Wiecie, Bóg nas powołał do społeczności z Nim i zasadził nas w swoim ogrodzie, abyśmy szli za Nim i przynosili owoc dla Jego świętego imienia. I wiecie, jeśli zaniedbamy pewne rzeczy, jeśli zaniedbamy życie duchowe, jeśli zaniedbamy w naszym życiu modlitwę przede wszystkim, jeśli zaniedbamy w naszym życiu czas na czytanie Słowa Bożego, czas na rozmyślanie, czas na służbę dla Boga, pewnego dnia, gdy spojrzymy na nasze dzieło, okaże się, że jest tylko ruina, okaże się, że ogrodzenie jest zepsute, okaże się, że nie ma co jeść, okaże się, że zamiast owocu jest chwast i ciernie. To jest postawa lenistwa. Drodzy, pierwsze pytanie wam zadam. Czy modlicie się? Czy modlimy się rano? Czy czytamy Słowo Boże? Macie taki zwyczaj? Kto ma taki zwyczaj? Pokażcie, podnieście rękę. No, chwała Bogu, chwała Bogu. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej śmiale. Chwała Bogu, pielęgnujcie to. Jeśli nie macie takiego zwyczaju, to jest chrześcijański zwyczaj. Dobry zwyczaj. On wam da siłę i nie pozwoli wam zasnąć. Nie pozwoli wam zasnąć. A więc widzimy, pierwszym czynnikiem, który usypia człowieka wierzącego, który go pcha w taki duchowy sen, jest lenistwo. To nie znaczy, że człowiek nic nie robi. Nie, nie, nie o tym chciałem mówić. Może być człowiek tak zajęty wszystkimi sprawami, tak zajęty swoją pracą, tak zajęty może nawet swoją służbą, że nie ma czasu dla Boga. Nie ma czasu dla siebie i dla Boga, żeby spędzić czas przed Bogiem, żeby tak rzeczywiście określić swoje położenie i stan przed Bogiem. Słuchajcie, my tego potrzebujemy, zweryfikować swoje życie w świetle Słowa Bożego także. Nie tylko może, że komuś mówimy, ty musisz coś zmienić, ale zanim ja to powiem, chcę patrzeć swoje życie, czy tak sprawy się mają we mnie. A jeśli oddajemy się lenistwu, zasypiamy, zasypiamy. Otwórzmy następne miejsce w tej samej księdze, w 23 rozdziale. Przeczytam 2 wersety, 20 i 21 werset. 23 rozdział Przypowieści Salomona, 20-21. Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, abyśmy nie byli tam, gdzie ludzie upijają się winem i abyśmy nie byli tam, gdzie ludzie obżerają się mięsem. To coś pokazuje, abyśmy nie byli towarzyszami ludzi, którzy poświęcają swoje życie i swój czas tylko po to, aby zaspokajać swoje cielesne pożądliwości. Biblia mówi, aby nie być tam, nie być wśród takich ludzi. Dlaczego? Bo to powoduje, że bezpośrednio dotykamy się grzechu, bezpośrednio dotykamy się nieczystości, bezpośrednio dotykamy się nieprawości tego świata. Wiecie, i to jest następny czynnik, o którym chciałem mówić, który powoduje, że człowiek w swoim życiu, on przestaje interesować się sprawami duchowymi, przestaje wzrastać w swoim Bogu, przestaje się rozwijać, przestaje przybliżać się do Boga, aby oczekiwać Jego przyjścia, a pogrąża się w duchowym takim odpoczynku, w takim letargu. Myśli, że jest wszystko dobrze, ale nie, tak nie jest. Grzech, słuchajcie, grzech, on działa na wielu jak środek usypiający, który odprowadza człowieka od jego, od Bożej realności, który odprowadza człowieka od społeczności z Bogiem i powoduje, że człowiek nie ma czasu, siły ani pragnienia, aby służyć swojemu Bogu. Nie ma na to czasu. Idźmy do 9 rozdziału tej samej księgi. 9 rozdział od 13 do 18 wersetu czytamy tak. Pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Siedzi u wejścia do swojego domu, na tronie w wysuniętych punktach miasta, wołając na przechodniów, którzy idą swoimi ścieżkami. Kto niedoświadczony, niech tu wejdzie, a do nierozumnego mówi, kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. Lecz prostaczek nie wie, że tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy umarłych. Zobaczcie, 13 werset mówi, pani głupota jest rozwiązła, pusta i bezstydna. Siedzi i woła. I słuchajcie, dzisiaj ktoś zapyta, a gdzie ta pani głupota? Nie, ona nie powie, tutaj jestem. Ona nie manifestuje swojej głupoty, bo nikt tego nie robi. Ona chce pokazać, że jest mądra i wartościowa, ale uzależnia od siebie. Zobaczcie, ile w tym świecie dzisiaj głupoty, ile bezbożności. Zobaczmy, co jest promowane w mediach, w internecie, w którym tak wiele czasu często spędzacie. Ile głupoty tam jest. I ta pani głupota, która jest rozwiązła, pusta i bezwstydna. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Ona woła. I kogo woła? Woła prostaczków. A prostaczek nie wie, że tam same cienie. I człowiek, który chwyci się głupoty, on idzie do cienia, idzie do miejsca ciemnego. A w miejscu ciemnym można spać, można zasnąć. I do takiego cienia, do takiego miejsca prowadzi głupota. Dlatego, drodzy, chciałbym, abyśmy czytając to słowo mogli zweryfikować, ile czasu dzisiaj my poświęcamy na sprawy, które są naprawdę wartościowe, mądre. A ile czasu poświęcamy na pustą, bezwstydną, rozwiązłą głupotę? Ile czasu nasze oczy na to patrzą? Jeśli zbyt długo, możesz zasnąć. Możesz zasnąć. Na jakich pastwiskach się pasiemy, kochani? Czy na pastwiskach Bożego Słowa? Czy na pastwiskach pani głupoty, która jest kolorowa, wabiąca, bezwstydna, pokazuje dużo, ale łatwo przy niej zasnąć, bo ona prowadzi tam, gdzie są same cienie. A tam, gdzie są same cienie, nie ma Chrystusa, bo Chrystus jest światłem i nie ma w nim żadnej ciemności. W tej samej księdze, w 7 rozdziale, czytamy w 4 wersecie i poniżej do 9, następną przypowieść. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem. aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałem oknem mojego domu i patrzyłem na kratę, zobaczyłem wśród prostaczków, zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogi ku jej domowi o zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. Zobaczmy, ta cudzołożnica, ona wołała znów do prostaczka: pójdź do mnie o zmierzchu pod wieczór z nastaniem nocy i mroku. Wiecie, i teraz jest taki czas. Pomimo, że żyjemy, można powiedzieć, w oświeconym społeczeństwie, jest czas wielkiego mroku, jest czas wielkiej ciemności i w tej duchowej ciemności człowiek może zagubić się i zasnąć. I grzech, który czyha u drzwi naszego serca i puka może każdego dnia do nas, chce wejść, może spowodować, że zaśniesz. Dlatego Boże Słowo daje nam taką wskazówkę: mów do mądrości. Jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem. Używajmy mądrości od Boga. Napełnijmy nią nasz rozum. Wiecie, kiedy człowiek śpi, to nie myśli. Prawda, tak jest. Czy ktoś ma inaczej? Ktoś myśli, jak śpi? No nie. Nie myślimy wtedy. Nie myślimy wtedy. A jeśli my żyjemy dla Boga, my musimy używać naszego rozumu. Nie żebym w tym pokładał siłę, ale abyśmy w tym rozumie mieli zakorzenione Słowo Boże, które będzie mogło dać odpór duchowej mocy grzechu. Abyśmy mogli dać odpór duchowej mocy grzechu. W tym samym rozdziale, nie będę odczytywał całej tej przypowieści, czytamy od 24 do 27 wersetu takie słowa. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie błądź jej ścieżkami, gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. I zobaczcie, to pokazuje, dokąd prowadzi pani głupota, cudzołożnica, grzech. Dokąd prowadzi? Prowadzi do krainy umarłych, prowadzi do śmierci. Jest napisane, że liczni są ci, których zamordowała. I drodzy, my musimy obudzić się dzisiaj, abyśmy nie byli następnymi ofiarami grzechu, nieprawości, mocy ciemności, która coraz bardziej roztacza się nad tym światem. Musimy się przebudzić. Musimy stanąć w mocy naszego Boga i nie pozwolić, aby jakakolwiek nieprawość, jakikolwiek grzech zawładnął naszym umysłem, naszym rozumem, naszymi oczami, naszymi rękami. Nie możemy na to pozwolić. List do Rzymian, 6 rozdział. List do Rzymian, 6 rozdział, od 6 do 13 wersetu czytamy. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim, to jest z Chrystusem ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego.
i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. I zobaczcie, mówi tutaj Paweł w tym całym fragmencie, który przeczytałem, takie słowa, że grzech, on przywodzi człowieka do śmierci, on przywodzi człowieka do snu, do martwoty przywodzi grzech, ale Bóg łaskawie nas z tego wyswobodził. Chwała Jemu za to. Chwała Bogu, On nas wyswobodził przez Jezusa Chrystusa. I Słowo Boże dzisiaj ostrzega nas przed tym, abyśmy ponownie nie wracali do tego, ale byśmy uważali siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Jezusie, Panu naszym. I dlatego, żeby tak było, nie możemy pozwolić, aby grzech panował w nas. Nie możemy dać mu żadnego miejsca w nas, bo on szybko przez swoją przyjemność może nas usiedlić. Wiecie, gdyby grzech bolał, gdyby bolało, jakbyś popatrzył tam, gdzie nie powinieneś popatrzeć. O, to byś szybko, oj, oj, jak boli, nigdy więcej. Ale wiecie, to nie boli. To czasem jest przyjemne, wciągające, a sumienie umiera. A sumienie zostaje uśpione. I może na początku Duch Święty jeszcze porusza i mówi, zostaw to. Ale z drugiej strony, ale no, tylko raz, nigdy więcej. Za drugim razem już tego nie słychać. A potem idziesz w tym wirze odejścia, odstępstwa, grzechu, który usypia twoją czujność duchową, twoją wrażliwość, poczucie czasu i miejsca, w którym żyjemy. To czyni grzech. On usypia i chce doprowadzić człowieka do śmierci. Uciekajmy od wszelkiego grzechu. Uciekajmy od wszelkiego wszeteczeństwa. Uciekajmy od wszelkiego brudu. Niech nie będzie to w nas. Niech nie ma miejsca w nas dla żadnej nieprawości. Kolejną rzeczą, która usypia dzisiaj ludzi, jest fałszywa nauka. Fałszywa nauka. Jak na początku powiedziałem, żyjemy w czasie religijnego zamieszania. Żyjemy w czasie, kiedy ludzie nie potrafią powiedzieć, co jest, czy to, co w prawo, to dobre, czy to, co w lewo, to dobre, czy może to na wprost. Dlaczego? Bo każdy mówi co innego. A tak rzadko patrzymy do światła Bożego Słowa, żeby weryfikować wszelkie treści, poglądy z tym, co tu jest napisane. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, otwórzmy to miejsce, drugi list Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, 3 do 5 wersetu. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełni rzetelnie służbę swoją. Zobaczcie, jest napisane, że przyjdzie czas, że ludzie zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żeby słuchać baśni. Nie wiem, czy pamiętacie z dzieciństwa, czy rodzice czytali wam bajki, czytali wam? Tak? No tak, czasem może czytali. Kiedy to robili? Najczęściej, gdy już, wiecie, ludzie, gdy dzieci, już był późny wieczór, przy łóżku może, i tam tatuś przeczytał, no bajeczka, teraz już synku, córeczko, idź spać, pogłaskał i spokojnie zasnęliśmy. Wiecie, to samo dzisiaj dzieje się w świecie duchowym. Ludzie nie chcą, żeby ktoś poruszał ich życie, żeby ktoś poruszał ich grzech. Chcą słuchać to, co odpowiada im stylowi życia. I mówi, no dobrze, jest dobrze. Wiecie, i te baśnie, one głoszą piękne hasła miłości, tolerancji, ale nie ma tam miejsca na pokutę, nie ma tam miejsca na krzyż Chrystusa. Apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan, że przez ten krzyż świat jest ukrzyżowany dla Niego, a On dla świata. I człowiek, który odchodzi dzisiaj od krzyża, od zwiastowania o pełni krzyża Chrystusowego, on umiera, bo tam nie ma życia, bo poza Chrystusem nie ma życia. Amen. Tylko w Nim jest prawda i życie. W Jezusie Chrystusie. Dlatego, drodzy, dzisiaj ja widzę, jak wielu, szczególnie młodych ludzi, szuka, wiecie, po tych kanałach internetowych filmiki, kazania, różne rzeczy. To jest dobre, wiecie. Jest tam wiele wartościowych rzeczy. Ale chciałem powiedzieć z całą odpowiedzialności. Jest tam też wiele po prostu głupoty i bajek niezgodnych z Bożą prawdą. Nie możemy dać się oszukać. Nie możemy dać się oszukać człowiekowi, ludziom, którzy nie wyglądają tak jak cudzy Boży, którzy na swojej szyi, wiecie, mają brylanty jakieś albo może w swoich uszach i mówią, że żyj z Chrystusem, będziesz bogaty, szczęśliwy, będzie ci się dobrze powodziło. To nie jest Ewangelia. To nie jest Ewangelia. To jest po to i przeciwnik to po to robi, żeby uśpić dzisiaj Boży lud. Żeby uśpić Boży lud w przededniu przyjścia Chrystusa. Tyle zamieszania religijnego. Tyle fałszywej nauki. Ja nie chciałbym mówić dzisiaj przeciwko ludziom, bo to nie o to chodzi. Ja mówię dzisiaj przeciwko nauce, złej nauce, która nie jest prawdą, a jest baśnią. A baśń, słuchajcie, a baśń, ona usypia. Ale prawda ożywia. Prawda ożywia, słuchajcie. Prawda ożywia. Gdyby ktoś teraz, tak jak mówił brat Andrzej, powiedział ci, co robiłeś w tym tygodniu, o! Może byś był jak ugodzony piorunem. Jeden z braci mi opowiadał, z moich rówieśników, mówi, kiedyś pojechaliśmy do jednego zboru 700 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, nie znają tam nas, jako młodzieńcy, trochę powygłupialiśmy się, trochę narobiliśmy takich no złych rzeczy, a potem na nabożeństwo tak jeszcze przy okazji i mówi, modlimy się i idzie słowo przez Ducha Świętego. Ja was widziałem tam dzisiaj na plaży, co wy robiliście. Wiecie, i oni przerażeni, prawdę usłyszeli. Mówimy, zaczęliśmy szukać Boga. Prawda, słuchajcie, ożywia człowieka, porusza jego sumienie. To jest Słowo Boże, chwała Bogu. Ono nie uśpi cię. A jeśli cię usypia, to znaczy, że śpisz dzisiaj. To znaczy, że duchowo śpisz. Jeśli cię prawda Boża usypia, to znaczy, że śpisz. Dlatego uciekajmy od wszelkiej baśni, uciekajmy od takich... takiego marketingu religijnego, że to jest taki show, to jest takie fajne, kolorowe. Uciekajmy od tego. Uciekajmy od tych rzeczy. Bo jeśli zbyt dużo czasu tam spędzimy, to nas uśpi. Następne rzeczy, idziemy dalej, które nas usypiają, które mogą uspać człowieka, które mogą uspać człowieka Bożego. To jest system wartości tego świata. System wartości tego świata. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, w 2 wersecie, czytamy bardzo znane słowo, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I słuchajcie, człowiek, który nie śpi, człowiek, który jest pobudzony, przebudzony przez Boga, on potrafi rozróżnić, co jest Bożą wolą. On wie, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie interesuje go system wartości tego świata, ich kierunek. Ale drodzy, jeśli my dzisiaj oglądamy te same filmy, które świat ogląda, jeśli my dzisiaj słuchamy tej samej muzyki, której świat słucha, jeśli my dzisiaj śmiejemy się z tych samych kawałów, których świat się śmieje, to znaczy... że upodobniliśmy się do tego świata i system ich wartości, to, co jest cenne dla tego świata, uśpił naszą czujność. I Bóg chce, abyśmy odnowili się, odnowili nasz umysł, abyśmy nie postępowali według systemu i wartości tego świata. Nie postępujmy według wartości systemu tego świata. System tego świata, miłość pieniędzy, dążenie do sławy, kariery, dobrobytu. Do tego dąży ten świat. My musimy mieć inne wartości. Jesteśmy tu tylko przez chwilę. Jesteśmy tylko przez chwilę na tym świecie. Wiecie, jak patrzę, jak ludzie i młodzi, i starsi, dzisiaj chrześcijanie, zamiast namawiać siebie do gorliwszej, głębszej społeczności i służby dla Boga, namawiają się przy okazji chociażby zbliżających się wyborów prezydenckich. A głosuj na tego, głosuj na tamtego, ten jest dobry. Wiecie, chrześcijanie w zborach się kłócą. Nie, mój jest lepszy. Duda, może rura jest lepsza. Nieważne, jak tam się nazywa. To nie kampania, słuchajcie. I mówią, on ma dobry system gospodarczy. Będziemy bogatsi. A ja mówię, a ty wiesz, że on w tym samym czasie, gdy ogłasza te dobre systemy, reformy dla naszego kraju, które mają sprawić, że mamy być jeszcze bogatsi, on w tym samym czasie mówi, że trzeba zalegalizować narkotyki, prostytucję i pozwolić homoseksualistom na związki. I ty na takiego człowieka chcesz głosować? O, no to już tak wiecie, wtedy krok do tyłu. O, no niezupełnie. No dobrze, że głosowanie tajne jest, bo niektórych chcemy było rozliczać. Wiecie, ja to mówię oczywiście pół żartem, ale to pokazuje na skalę tego, jak ludzie zasnęli. Zaangażowali się w rzeczy, w których nie powinno nas być. Ja nie namawiam, słuchajcie, żeby nie głosować, a już na pewno, żeby głosować. Ja chciałem wam pokazać tylko jedno. Pan Jezus w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale mówi tak, 15 i 16 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Drodzy, zobaczcie, Jezus mówi, że nie są ze świata, ja nie jestem z tego świata. I tak samo my, jeśli żyjemy naprawdę dla Boga, słuchajcie, nasza ojczyzna, tak, ja jestem Polakiem, chwała Bogu, wam powiem, bardzo się cieszę, że jestem Polakiem, bo mogę tu służyć swobodnie. Ale Boża perspektywa nie sięga tylko życia w tym kraju i w tej ojczyźnie. Ona sięga tam, gdzie będziemy z Panem, jeśli wytrwamy do końca. O, chwała Bogu! Kochani, czy żyjemy tą myślą? Czy nasze zaangażowanie i poglądy nie pochłonęły nas przypadkiem zbyt bardzo? I nie straciliśmy wizji naszego Pana i nagrody, do której zmierzamy? Nie angażujmy się w wartości tego świata. Niech będą one dla nas obce. W Ewangelii Łukasza, przyspieszymy troszkę, 21 rozdział Ewangelia Łukasza, 33 do 35 wersetu, Jezus mówi, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt, i aby ów dzień was nie zaskoczył, niby sidło, przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na ziemi. Zobaczcie, pierwsze co chciałbym potwierdzić, Słowo Boże jest prawdą. Czy możecie powiedzieć głośno amen? Amen. Chwała Bogu. Słowo Boże jest prawdą. I zobaczcie, Jezus ostrzega. Baczcie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa, opilstwa i troski o byt. To, o czym już dzisiaj troszkę słyszeliśmy. Nie możemy żyć tylko dla zaspokajania swoich pożądliwości i powiększania swojego dobytku. Nie o to chodzi. Czasem, jak słyszę, szczególnie młodych ludzi, mówią, tylko kończę szkołę, wyjeżdżam do Wielkiej Brytanii na przykład. Tam jest praca, słuchaj, 2000 funtów płacą na miesiąc. O, tak będę żył. Widzę ich po latach. Bankruci duchowi. Może do czegoś doszli w tym świecie, ale nie ma w nich Boga. Ilu tak odeszło od Pana? Ilu tak zasnęło duchowym snem. Słuchajcie, Bóg nas postawił w tym miejscu. Ja nie mówię, że jeśli jest potrzeba, nie jedź. Jeśli rzeczywiście nie ma dla ciebie tu pracy, jedź. Ale niech to pożądanie dóbr tego świata nie uśpi twojej czujności. Jezus mówi, czuwajcie, nie pozwólcie sobie na to, żeby troska o byt was pochłonęła. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale czytamy ...37-39 wersetu. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. I słuchajcie, gdy czytałem to słowo, wiecie, co mnie najbardziej przeraziło, zastanowiło mnie? To, co jest napisane w 39 wersecie. I nie spostrzegli, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Zobaczcie, ludzie byli tak zajęci swoim życiem, swoim grzechem, swoim odstępstwem. Woda zaczęła ich zalewać. Oni nie zobaczyli tego. Myśleli może, że mocniej deszcz pada. Zginęli. W tym samym czasie 8 dusz z Noem na czele było w arce wybawienia, która została zbudowana po to, aby stać się ratunkiem przed nadchodzącym gniewem Bożym. I to, co miało miejsce 4,5 tysiąca lat temu, gdy Bóg wodami potopu zatopił tą ziemię, która była pogrążona w bezprawiu i grzechu, niech będzie dla nas ostrzeżeniem, abyśmy podobnie jak oni wtedy, abyśmy przypadkiem nie okazali się na tyle nieczuli i nie spostrzegli, co się dzieje wokół nas. Popatrzcie, woda ich zalewała. Oni tego nie spostrzegli i poginęli. Jeśli zaśniesz, możesz nie dostrzec. Może dzisiaj nie dostrzegasz. Ale to słowo jest zwiastowane po to, abyś obudził się. Abyś obudził się. Abyśmy na nowo wstali w czujności Bożej. I w 25 rozdziale tej samej Ewangelii czytamy podobieństwo 10 pannach. Ja nie będę odczytywał całej tej historii dla skrócenia czasu, bo znamy na pewno wszyscy bardzo dobrze to miejsce, znamy tą przypowieść, ale jest napisane, że było 10 panien, 5 głupich i 5 mądrych. I w 5 wersecie czytamy, a gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Zobaczcie, jest napisane, że wszystkie się zdrzemnęły, zasnęły. Kiedy? W czasie mroku ciemności. Jest napisane, że o północy powstał krzyk. Północ. Zawsze jest ciemno, bynajmniej tutaj w naszym kraju, gdzie żyjemy. Północ. W samym środku nocy powstał krzyk, przyszedł oblubieniec. I to pokazuje, że w samym sercu, środku tego zamieszania, tej ciemności, niemoralności, odstępstwa przyjdzie Syn Boży. On przyjdzie. I co zobaczy? Czy śpimy dzisiaj? Czy zobaczy mądrą pannę, czy głupią? Jest napisane, że mądre panny, one nie tylko wzięły lampę, one wzięły naczynia z oliwą. Głupie wzięły tylko lampy. Lampy, no miały te lampy. Nie miały zapasu oliwy. Wiecie, mądra panna nosiła ciężar tej oliwy. Mądra panna nosiła ciężar tego naczynia, słuchajcie. To nam coś pokazuje, że my tak samo, jeśli chcemy żyć i nie chcemy spać dla naszego Pana, przed naszym Bogiem, my musimy codziennie nosić ciężar tej oliwy. A skąd to wziąć? Musimy stać przed Panem, modlić się. Nie tylko tak, jak się mówi, pacierz zmówić tak szybko, Ojcze nasz i za całym światem. Ale musimy szukać codziennie tej oliwy. A potem musimy brać krzyż i naśladować Chrystusa. Słowo Boże mówi, daje nam gwarancję, że jeśli taką postawę zachowamy, gdy przyjdzie oblubieniec, nie będziemy wtedy w lewo, w prawo pożycz. Ja nie przyjdę, słuchajcie, tu Kornel siedzi. Nie powiem, daj mi trochę z twojej bańki. On nie, nie powie, nie dam ci. Miałeś swoją. Czy nosisz naczynie? I to pokazuje, że człowiek, który śpi, słuchajcie, on nie chce znosić ciężaru świętego życia, pobożności, modlitwy, oddania się dla Boga. On chce żyć lekkim życiem. Może swoją lampę świeci wszędzie, ale nie ma oliwy. I ta lampa gaśnie. Następuje sen, duchowa martwota. I Chrystus chce nas z tego obudzić. Chrystus chce, abyśmy w tym wstali. I zobaczcie, gdy o północy wszystkie się obudziły, jest napisane, że tamte głupie odeszły kupować. Mądre weszły do oblubieńca, oblubieniec wpuścił mądre panny. A w 11 wersecie czytamy, a później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Nie tak dawno byłem odwiedzić jednego skazanego w zakładzie karnym i jechałem trochę kilometrów po nocnej zmianie i przychodzę pod bramę, tam dzwonię, nie trzeba pukać. Otwiera strażnik, mówi, za godzinę wejście. O, ja mówię, wie pan co, za godzinę to ja mogę zasnąć. On mówi, proszę tam czekać na poczekalni, ja po pana przyjdę. I ja poszedłem na tą poczekalnię i tam, tak wiecie, jak to w tych więzieniach, to tak przyjemnie nie jest. Śmierdzi, brudno, tak stoję tam, mówię, nie, idę do samochodu. Trochę może się zdrzemnę. I tak jeszcze przez chwilę patrzę, a jeszcze nie weszli, jeszcze nie wpuszczają. W końcu zasnąłem, budzę się, patrzę, nie ma nikogo, sam zostałem. I poszedłem, dzwonię, a to pan. I wszedłem. I tak sobie myślałem potem, miał mi obudzić. No tak, tylko mi mówił, masz być w poczekalni, a mnie tam nie było. I wiecie, i to jest tak właśnie. Bóg daje nam swoje słowo. Bóg daje nam pewne wytyczne, jak mamy żyć, co mamy robić, jak postępować. A my myślimy, że a to troszkę inaczej zrobimy. Będziemy w innym miejscu. Będziemy tam. I tak będzie dobrze. No nie. Może się okazać, że gdy się obudzimy, wtedy brama już będzie zamknięta. A Pan powie, nie wiem, kim jesteś. Czas minął. Dlatego, drodzy, korzystając z tego, czuwajmy. Przybliża się czas przyjścia Pańskiego. Musimy jeszcze dokonać wielu dzieł Bożych na tej ziemi. Ja w to wierzę, ale żeby tak się stało, musimy się przebudzić, musimy czerpać oliwę od naszego Pana. Nie być w miejscu, gdzie ludzie upijają się winem, ale być w miejscu, gdzie jest prawdziwe Boże wino, pełnia Ducha Świętego, chwała Bogu. Kochani, to jest na kolanach w komorze przed naszym Bogiem. Tam bierzemy siłę, tam bierzemy zwycięstwo. Aby być prawdziwie przebudzonymi, oddanymi dla naszego Pana. W Ewangelii Marka, w 13 rozdziale, Ewangelia Marka, 13 rozdział, 33-37, mówi Jezus, baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Czuwajcie, to jest przesłanie. Czuwajcie. Ale jeśli śpisz, nie możesz czuwać. I żeby zacząć czuwać, trzeba się obudzić. Zobaczcie, Jezus Chrystus, On zostawił, każdemu dał władzę, zadanie po to, aby czynić Jego wolę. Czy wiesz, jakie zadanie Bóg ma dla ciebie? No ktoś powie, tak, wiem. A czy robisz to? Jeśli nie, najwyższy czas i pora, aby obudzić się, aby powstać do życia, Co nas budzi do życia? Ewangelia Jana, ósmy rozdział. Ewangelia Jana, ósmy rozdział, werset 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I zobaczcie, tak jak my, gdy może rano budzimy się, światło do nas dociera. Już wiemy, że czas i pora, dzień nastał, aby ze snu się obudzić i powstać do życia. Tak samo, gdy Chrystus przychodzi w życie człowieka, ta potężna światłość, słońce sprawiedliwości, którym jest Chrystus, ono powoduje, że oświeca wnętrze, sumienie człowieka do jego głębokości. I człowiek wtedy nie może spać, bo prawdziwe światło, Jezus Chrystus, ono oświeca. Gdybyśmy kartkę przewrócili wcześniej, Jezus mówi o wodzie w 37 wersecie 7 rozdziału. Jezus mówi: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. W księdze Izajasza czytamy o rosie światłości, która ożywia. I słuchajcie, Duch Święty, gdy przychodzi, przekonuje człowieka, gdy prowadzi go do Boga, ta woda powoduje, że trzeba się obudzić. O, słuchajcie, czasem może kogoś trzeba było wodą polać, jak nie chciał wstać. Ale od razu wtedy się obudził. I tak samo, gdy ta woda życia dociera do człowieka, przychodzi życie. A jeśli człowiek usypia, jeśli taka martwota, uśpienie jest, to znaczy, że to źródło wyschło i na nowo trzeba przyjść do tej rzeki wody żywota, która jest od Chrystusa, chwała Jemu za to. Ta woda ma moc i dzisiaj ożywić Ciebie. To światło ma moc oświecić Twoje sumienie, Twoje serce. Może już to robi. Jeśli tak, to chwała Bogu. Pan chce, abyśmy naprawdę obudzili się dla Niego, dla Jego dzieła, dla Jego sprawy, dla sprawowania Jego służby tutaj, na tej ziemi. W Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale czytamy, że gdy za dni Heroda Piotr został pojmany. I czytamy 12 rozdział Dziejów Apostolskich. 12 rozdział Dziejów Apostolskich. 6-7 werset. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr, skuty dwoma łańcuchami, spał między dwoma żołnierzami. Strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go, mówiąc: wstań prędko, i opadły łańcuchy z jego rąk. Zobaczcie, Piotr, oczywiście on spał tak fizycznie, ale przyszedł anioł, trącił go w bok, mówi: wstań prędko. I dzisiaj to samo przesłanie. Duch Święty chce, dotyka twojego serca, mówi: wstań prędko. Wstań prędko, to światło oświeca twoje serce po to, abyś powstał do życia z duchowego snu, jeśli w niego zapadłeś, abyś powstał do życia, abyś obudził się. I Jezus nie mówi: wstań jutro, wstań za tydzień, ale to słowo mówi dziś, list do Hebrajczyków, tam mówi 3 rozdział: jeśli głos Jego usłyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, nie zatwardzaj, wstań prędko, przyjdź do mnie, weź światłość żywota, weź życie, życie, które jest ode mnie. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale czytamy, 5 rozdział, 12 werset, 5 rozdział 1 listu Jana, czytamy: kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. I zobaczcie, kto ma w sobie Jezusa Chrystusa, kto żyje dla Jezusa Chrystusa, dla kogo Jezus Chrystus jest najwyższą, nadrzędną wartością, ten ma życie. Chwała Bogu! Drodzy, jeśli macie Jezusa, macie życie. Jeśli nie macie Jezusa, nie macie życia. Jesteście pogrążeni we śnie. A dzisiaj Jezus Chrystus, On się po to objawił, aby obudzić każdego człowieka z jego snu, wyprowadzić go z każdego dzieła diabelskiego, w którym się znalazł, z każdego bagna, z każdego problemu, z każdego grzechu i dać mu prawdziwe życie. Drodzy, czy Jezus w waszych myślach? Czy Jezus na waszych ustach? Czy Jezus waszym pragnieniem? Jeśli tak, masz życie, chwała Bogu. Chwała Bogu, jeśli Jezus jest Panem naprawdę w naszym życiu i pozwalamy Mu panować, mamy życie. Jeśli nie, śpimy, ale to może się zmienić. Jezus Chrystus, On kocha każdego człowieka. Wiecie, On jest dobrym Ojcem. On nie chce, aby ktokolwiek zginął. I dlatego czasem, wiecie, może dotyka nas lekko. A czasem może tak jak Piotra trąci w bok, wstawaj szybko. Wiecie, Bogu zależy na nas. I czasem może trzeba potrząsnąć naszym życiem. Czasem trzeba może mocniej dotknąć. Czasem może gdzieś klapsa dać. Po to, aby przyspieszyć, aby wstać. Jezus Chrystus, On mówi, obudź się. Obudź się, żyj moim życiem, żyj dla mnie. Ostatnie miejsce, które będę czytał i będziemy kończyć, list do Efezjan, rozdział 5. List do Efezjan, rozdział 5. I czytam od 11 do 16 wersetu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Zobaczcie, Słowo Boże mówi, obudź się, który śpisz, powstań z martwych, powstań do życia, a Chrystus zajaśnieje Ci nadzieja chwały, zajaśnieje Ci życie Chrystusowe, zajaśnieje Ci ta wielka nagroda i ten wielki cel, do którego zostaliśmy powołani. To jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Amen. Chwała Bogu, kochani. Dlatego chciałbym, abyśmy kończąc ten czas, kończąc ten czas wykładowy, abyśmy mogli się modlić, abyśmy mogli wezwać imienia Pańskiego. O, powstańmy na nasze nogi, powstańmy. Kochani, zaczynamy ten zjazd, wiecie. Nie ma nas może jeszcze wiele. Z tego, co mówił Dawid, mówił, że będzie może koło 200 osób. Nie ma nas może zbyt wiele. Ale ja chciałem dzisiaj, już na początku, zachęcić was wszystkich, zachęcić mnie i was do tego, abyśmy jeszcze więcej, jeszcze bardziej, gorliwiej szukali naszego Pana. A jeśli zobaczyliśmy dziś światło Chrystusa, może oświeciło jakieś rzeczy, które skrywaliśmy. Może oświeciło nasz grzech. Może oświeciło nasz system wartości. Może obnażyło nasze lenistwo. To jest moment, kiedy Duch Święty dotyka Cię i mówi, wstań prędko. To jest dzisiaj ten dzień. To jest dzisiaj ten moment. To jest dzisiaj ta chwila, kiedy mogę Ci zajaśnieć w chwale swojej, w świetle swoim, w sile Ducha Świętego. To jest ten moment. To jest ten czas. I kończyłem tymi słowami, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Ja nie wiem, co będzie za tydzień. Ja nie wiem, co będzie za rok. Ale wiem, że dzisiaj Jezus żyje i jest Jego czas. Czas łaski Bożej. Dlatego, kochani, będziemy się modlić. Jeśli dzisiaj Słowo Boże dotknęło Cię, jeśli dzisiaj Słowo Boże otworzyło Ci oczy na Twoje lenistwo, grzech, na Twój duchowy sen, jeśli Cię odkryło to Słowo, Duch Święty mówi, wstań prędko, przyjdź do mnie, przyjdź, obudź się, dam Ci wodę żywota, dam Ci siłę do życia świętego w mojej mocy i zrobię coś z Twoim życiem, zagospodaruję Twój czas, zagospodaruję Twoje życie. Jeśli są takie osoby, ja proszę, aby podniosły teraz rękę. Jeśli są osoby, które potrzebują, żeby się za nimi pomodlić. Jeśli są osoby, chwała Bogu, widzę wasze ręce. Chwała Bogu, dzięki Bogu za was, kochani. Będziemy się modlić, będziemy wzywać imienia Pańskiego. Jeśli chcecie, zostańcie w waszych miejscach. Jeśli potrzebujecie, aby z wami porozmawiać w czasie tej modlitwy, przyjdźcie tu na środek. Jeśli potrzebujecie coś wyznać, przyjdźcie na środek. Wezwiemy imienia Pańskiego. Jezus żyje i to życie daje Tobie. Chwała Jemu. Będziemy się modlić. Niech Bóg was błogosławi. Amen.